Do Księgi Przypowieści dzisiaj zajrzymy. Otwórzmy 13 rozdział Księgi Przypowieści Salomona. I z tego rozdziału będę chciał przeczytać ostatnie wiersze. Przeczytamy wiersz 23 i 25. Spróbujemy spojrzeć na te wiersze w taki sposób, aby dostrzec pewną wspólną myśl, która się w nich znajduje. Akurat wiersz 24, który je rozdziela, jest o czymś innym, o biciu dzieci sobie może porozmawiamy przy innej okazji. Natomiast dzisiaj przeczytajmy wiersz 23 i wiersz 25. Księga Przypowieści, 13 rozdział. Nowo zorane pole ubogich daje żywności obficie, lecz i ta może zginąć wskutek bezprawia. Wiersz 25. Sprawiedliwy je dosyta, lecz brzuch bezbożnych czuje niedostatek. Spojrzymy najpierw na wiersz 23, potem przejdziemy do wiersza 25. Wiersz 23 moglibyśmy najkrócej skomentować, czy też sparafrazować następująco. Jeżeli jest jakaś rzecz na tym świecie, którą wierzący powinni się poważnie przejmować, to tą rzeczą jest obawa przed bezprawiem. Bóg tak ukształtował ten świat i jest to również Jego wolą, aby każdy człowiek miał podstawowe środki do życia. I ta myśl, że to nowo zaorane pole ubogich daje żywności obficie, w pewnym sensie to wyraża. Nie jest tu mowa o jakimś nadmiernym dostatku, bogactwie, jakiejś wielkiej obfitości dóbr, ale jest zarazem pokazane, że jakiś taki zwykły wysiłek, zwykła praca, zwykła troska każdego człowieka, również tego ubogiego, powinna mu zapewnić środki do życia i środki do przetrwania. Ujmując to w jakieś takie słowa bardziej doniosłe, moglibyśmy powiedzieć, że każdy człowiek, również ubogi, ma prawo do swojej godności, do tego, aby żyć w sposób godny. Nie ekstrawagancki, ale godny. I gdy patrzymy na Słowo Boże, gdy patrzymy, jak od początku Bóg nie tylko stworzył świat, ale też wpływał na to, co się na tym świecie działo, również po tym, kiedy już człowiek upadł, to widzimy, że Bożym zamiarem jest to, aby człowiek te środki do życia, to, co mu daje tą jego godność, tą jakąś taką możliwość normalnej egzystencji, miał. Najlepiej jest to wyrażone w tym, w jaki sposób Bóg wyobraził sobie ustrój narodu izraelskiego, gdzie jeśli czytamy uważnie zakon, te wszystkie przepisy, te wszystkie prawa, to jest tam to właśnie bardzo dobrze zawarte i pokazane, że każdy Izraelita, każdy mieszkaniec ziemi obiecanej miał niejako mieć to minimum zagwarantowane. Chociażby przez to, że ziemia była dziedziczna, że ziemi nikt nie mógł przejmować, że ziemi nie można było komasować, że ziemia nie mogła stać się własnością króla i wiele innych jakichś takich, można powiedzieć, regulacji i zabezpieczeń. Oczywiście na przestrzeni dziejów, oczywiście w miarę postępującego upadku, jakiejś takiej degrengorady moralnej tego narodu, to się tam różnie działo, ale Boży zamiar był inny i gdy śledzimy Stary Testament, to widzimy, że ta myśl, to zamierzenie gdzieś tam cały czas jest obecne. Można powiedzieć i ująć to również następująco. Bóg tak stworzył świat, ziemię, aby człowiek mógł na tej ziemi żyć godnie, aby mógł się wyżywić, aby mógł funkcjonować w miarę spokoju. Nie w nadmiernej obfitości, ale w zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb. I to jest Boży zamiar i gdy tak patrzymy na świat wokół nas, to widzimy, że to działa, że to na ogół jest możliwe. Jeżeli to nie jest możliwe, to na ogół wtedy, i tutaj właśnie przechodzimy do drugiej części tego wiersza, kiedy pojawia się bezprawie. Bezprawie może mieć wiele obliczy, może się przejawiać na różne sposoby. Bezprawie to najczęściej pozbawienie człowieka czegoś, właśnie tego, co ma, jego godności. No, jeżeli się ubogiego pozbawi tego przysłowiowego plonu z jego małego poletka, no to w tym momencie ten człowiek jest pozbawiony wszystkiego. Jest pozbawiony godności, staje się nikim. Jest narażony na głód i niedostatek. Większość głodu, większość niedostatków na tej ziemi, i to zarówno dzisiaj, jak i w czasach przeszłych, bierze się nie, powiedzmy sobie, z uwarunkowań klimatycznych, ale jest skutkiem postępowania człowieka. jego bezprawia, jego chciwości, niesprawiedliwości, którą niosą ze sobą bożni tego świata. Oczywiście są sytuacje szczególne, są oczywiście na przykład klęski żywiołowe, ale nawet jeśli spojrzymy na to, to widzimy, że również w takich przypadkach człowiek łatwiej się broni, łatwiej człowiekowi pomóc, łatwiej człowieka uratować wtedy, kiedy wokół, w danym kraju, w danym regionie panuje pokój, a nie wojna. Kiedy prawo jest przestrzegane, a nie panuje bezprawie. Kiedy ludzie w jakiś sposób poczuwają się do jakiejś podstawowej solidarności i gotowości niesienia sobie pomocy nawzajem. Więc widzimy, że to jest ważne i chcę raz jeszcze powtórzyć tę myśl, że jeżeli mamy się czymkolwiek przejmować w sprawach tego świata, to właśnie tym. I myślę, że ma to sens nie tylko w odniesieniu do naszego bytu tutaj materialnego, ale również w odniesieniu do naszego bytu duchowego, mówiąc to inaczej, do warunków do tego, abyśmy mogli tutaj, żyjąc w tym świecie, duchowo wzrastać i duchowo się rozwijać. Ja przeczytam, nie musimy tego szukać, ale przeczytam dobrze znany fragment z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, z drugiego rozdziału, gdzie jesteśmy właśnie wezwani do tego, aby modlić się za władzę, za królów, ale w określonym celu, w określonym kontekście. Paweł pisze do Tymoteusza takie słowa w drugim rozdziale. Przede wszystkim jest zapominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Mam tutaj bardzo ładnie połączone dwie rzeczy. Wezwanie do takiej ogólnej modlitwy właśnie o królów, o władzę, o przełożonych, zarazem ze wskazaniem, po co to mamy robić. Nie jest jakiejś takiej, nie wiem, wiernopoddańczej miłości do władzy. Można powiedzieć, z bardzo pragmatycznych powodów. Chodzi o to, aby tak naprawdę ta nasza modlitwa zawierała też w sobie ten kontekst i tą myśl tego, aby wokół nas nie było bezprawia, aby prawo było przestrzegane, aby była przestrzegana ludzka godność, aby było przestrzegane to, że każdy człowiek ma prawo do tego, aby w godny sposób żyć. Bo taki był Boży zamiar i Bóg tak ukształtował ziemię, że warunki, jakie mamy wokół, nam to umożliwiają. Jest to rzecz dobra, miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wcześniej czytamy o tym, abyśmy życie wiedli ciche, spokojne, ale również we wszelkiej pobożności i uczciwości. Czyli również takie rzeczy jak pobożność, jak uczciwość też, można powiedzieć, łatwiej się rozwijają, mają szansę bujnie się okazać wtedy, kiedy wokół panuje prawo i jakiś podstawowy porządek. Pod rządami prawa może się również rozwijać Kościół i wiara ludzi wierzących. To jest rzecz, o której musimy pamiętać. Totalne prześladowania nie budują Kościoła. Ja często na to zwracam uwagę. My czasami troszeczkę przeceniamy znaczenie trudności prześladowań. Oczywiście trudności nas kształtują, trudności nas hartują, ale to coś innego. W momencie, kiedy pojawia się totalne prześladowanie, totalne bezprawie, Kościół ginie. I tak to wyglądało i wygląda na przestrzeni dziejów. Tak to wygląda również dzisiaj w tych krajach, gdzie zamiast bezprawia, zamiast prawa jest bezprawie, zamiast pokoju jest wojna i różnego rodzaju prześladowania. Bóg w momencie, kiedy nadszedł czas, aby Kościół powstał i aby Kościół musi rozwijać, dał Kościołowi czas pokoju. Oczywiście były wtedy również różnego rodzaju prześladowania, ale Kościół jako taki cieszył się pokojem. I to pokojem jako Kościół, ale też panował pokój wokół. Trudno sobie wyobrazić, by apostoł Paweł mógł odbywać swoje podróże na przykład w warunkach wojny. Był pokój na wielkim obszarze ówczesnej cywilizacji i dlatego to było możliwe. I teraz chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tego, że nam akurat na tym powinno zależeć i to powinno być przedmiotem naszej troski i naszych modlitw. Bo chrześcijanie powinni oczywiście zachować daleko posuniętą neutralność, jeśli chodzi o różnego rodzaju inne, bardziej szczegółowe kwestie tego świata. Neutralność, jeśli chodzi o poglądy polityczne, neutralność, jeśli chodzi o sympatie partyjne, i neutralność, jeśli chodzi o różnego rodzaju ideologie i różnego rodzaju prądy i pomysły, które na tym świecie są, czy to bardziej postępowe, czy bardziej konserwatywne. To są naprawdę sprawy tego świata i my jako chrześcijanie powinniśmy na to patrzeć z dużym dystansem i raczej z bardzo, a to bardzo ograniczonym zaangażowaniem. Naszą troską, główną troską, powinno być natomiast przede wszystkim to, aby nie było bezprawia, aby nie było sytuacji, w której godność człowieka jest deptana, w której podstawowe potrzeby człowieka nie mogą być spełnione i w której nie ma do tego takich warunków. To nie ma nic wspólnego naprawdę z bieżącą polityką i z innymi sprawami, które mogą nam w tym momencie przyjść do głowy. Teraz jeszcze chciałbym właśnie, abyśmy przeszli do wiersza 25. Wiersz 23 możemy jeszcze podsumować w taki sposób, że tak jak sobie powiedzieliśmy, jeżeli ma coś nas poważnie martwić w tym świecie, również w kontekście naszej sytuacji jako ludzi wierzących, to właśnie ryzyko pojawienia się bezprawia. Bezprawia, które tak na marginesie może się pojawić zresztą w różnych warunkach i w różnych ustrojach. Mogę króciutko nawiązać teraz do dyskusji, która toczy się w naszym kraju i skomentować następująco, że ryzyko bezprawia występuje zarówno wtedy, kiedy następuje nadmierna koncentracja jednej władzy, jak i wtedy, kiedy na przykład nie ma żadnych kontroli nad dajmy na to na przykład instytucjami sądowniczymi. Więc tutaj nie o to chodzi, jaką opcję polityczną wybieramy. Tutaj chodzi o to, aby naszą troską było to, aby tego bezprawia po prostu nie było i jeżeli się modlimy w kontekście naszego kraju, to przede wszystkim o to. Widzimy, że bezprawie prowadzi do strasznych rzeczy, że akurat bezprawie dotyka nas bezpośrednio, również nas jako wierzących. Dotyka nas w ten sposób, że dotyka w taki sposób jak innych ludzi, pozbawiając nas godności, jakichś takich podstawowych warunków do życia, ale też utrudnia nam nasze duchowe życie. Paweł nie bez powodu troszczy się o to, aby warunki wokół były takie, aby ludzie wierzący mogli żyć, jest ciekawie, pobożnie i uczciwie. Czyli jak gdyby zdaje sobie sprawę z tego, że w gorszych warunkach trudniej o pobożność, trudniej o uczciwość, trudniej o również głoszenie Ewangelii. Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Więc módlmy się o to, aby były warunki do tego, aby Ewangelia mogła być głoszona. I nie wyobrażajmy sobie, że Ewangelia będzie kwitnąć pod prześladowaniami i warunkach jakiejś totalnej, totalitarnej przemocy. Więc jeżeli jest bezprawie, dzieje się źle. Jeżeli jest bezprawie, brakuje dobra. Jeżeli jest bezprawie, pojawia się deficyt. Jeżeli pojawia się bezprawie, człowiekowi brakuje jego podstawowych rzeczy podstawowych do jego bytu i egzystowania. A teraz wiersz 25. Wiersz 25 pokazuje, że tak jak bezprawie prowadzi niedostatek, powoduje niedostatek, tak samo ludzkie bezprawie i ludzkie zepsucie może prowadzić do przesytu i niezaspokojenia. Przeczytam, jak ten wiersz brzmi w tym takim nowym tłumaczeniu, które się różnie nazywa. Niektórzy je nazywają Biblią Zaręby. W każdym razie chodzi mi o przekład, który w tej chwili niektóre środowiska ewangeliczne używają. Tam to jest dodane tak. Sprawiedliwy je, by zaspokoić głód, ale brzuch bezbożnych nigdy nie ma dość. Sprawiedliwy je, by zaspokoić głód, brzuch bezbożnych nigdy nie ma dość. Niejako ta pierwsza część tego wiersza trochę nawiązuje i powtarza tą myśl z wiersza 23, że Bożą wolą jest to, aby człowiek jadł i był nasycony, aby miał co jeść i aby był nasycony, aby nie cierpiał głodu, aby miał. I Bóg tak stworzył środowisko wokół, że jest to możliwe. I Bóg chce, aby człowiek jadł i był nasycony. W pewnym sensie jest tutaj pochwała tej takiej, bym powiedział, elementarnej prostoty życia, elementarnego jakiegoś takiego porządku w życiu ludzkim. Wolą Bożą jest tak, aby każdy człowiek był w stanie zaspokoić swoje życiowe potrzeby, aby się nasycił właśnie w takim stopniu, jak tego potrzebuje. Natomiast to o tym brzuchu bezbożnych wskazuje na kolejne niebezpieczeństwo właśnie, jakie bierze się z grzechu i zła i kolejne wypaczenie tego Bożego zamiaru, aby wszyscy mogli żyć godnie. Bo tak jak wypaczenie może być bezprawie, tak samo wypaczenie może być to, że człowiek je i nigdy nie ma dość. nigdy nie jest zasycony. Oczywiście tu chodzi nie tylko o konsumpcję pokarmów, ale o wszystkie inne rzeczy, których w życiu pragniemy, których w życiu pożądamy, które z takich czy innych względów mogą być dla nas ważne. Jeżeli człowiek ciągle chce więcej, jeżeli człowiek ciągle nie jest zasycony, no to wtedy wzrasta ryzyko czego? No wzrasta ryzyko jego chciwości. Chciwość może prowadzić do innych rzeczy. Zazdrość, chęć zabrania czegoś innym, prowadzi do przemocy. Przemoc tworzy bezprawie. Bezprawie tworzy, że słabsi, że ci przysłowiowi ubodzy gdzieś tam nagle wypadają i są skazani na rzeczywistą nędzę. Słowo Boże przestrzega nas zarówno przed jednym, jak i przed drugim i wskazuje na to, że jakimś taką też wielką korzyścią wynikającą z naszej pobożności, z naszej sprawiedliwości, z tego, że idziemy za Bogiem, jest to, że zadowalamy się tym, co Bóg nam daje. I obyśmy byli wolni właśnie od takiego stosunku do życia, takiego podejścia do życia, że wiecznie będziemy czegoś pragnąć, wiecznie będziemy czegoś chcieli. Ja tu nie mówię o takich sytuacjach, że nie wiem, mamy jakieś ambicje, mamy jakieś pragnienia. Nie mówię też tutaj o tym, że wszyscy mają mieć równo. Bo to akurat też nie wynika ze Słowa Bożego. Ale mówię o takiej sytuacji, kiedy życie człowieka staje się koszmarem dlatego, że po prostu wiecznie mu jest źle, wiecznie mu jest mało, wiecznie czegoś chce, wiecznie czegoś pożąda, wiecznie komuś czegoś zazdrości, wiecznie chciałby czegoś więcej, albo ma jakąś obsesję na punkcie chociażby jakości tego, co jest wokół niego, jakości czy jedzenia, czy rzeczy, którymi się otacza, marek, tego typu rzeczy. No, oczywiście tak długo, jak jest to element... nazwijmy to, czy jest to kwestia gospodarcza, to można na to patrzeć z przymrużeniem oka. Natomiast no, jeżeli ludzie mają obsesję na punkcie różnych rzeczy, na przykład określonych marek, czy pożądania określonych rzeczy, czy dóbr, no to widzimy, że jest to straszna rzecz i to jest taka droga no, niekończącego się nienasycenia. I przed tym jesteśmy ostrzegani. W kontekście tego wiersza chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie na nasze dziękczynienie. Zwróćmy uwagę na to, że nasze dziękczynienie wyraża również to, czy też przynajmniej powinno wyrażać to, że jesteśmy nasyceni, że jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co Bóg nam daje. Jeżeli dziękujemy za posiłek, to dziękujemy za posiłek, który nas nasyci. Jeżeli dziękujemy za to, że mamy zaspokojone nasze podstawowe potrzeby, no to dziękujemy Bogu za to, że to, co Bóg nam dał, nam wystarcza. Mamy tego dość i nie domagamy się więcej. Nie jesteśmy gdzieś tam w środku rozpaleni, chorzy w środku, bo ciągle pożądamy więcej, mimo że jemy, konsumujemy coraz więcej i więcej i więcej. Nie obracając się czasami na to, co jest wokół nas, nie obracając się na drugiego człowieka, nie obracając się na bliźniego. Dlatego dobrze, jeśli pamiętamy o dziękczynieniu i dobrze, jeśli dziękujemy świadomie. Jeśli dziękczynienie nie jest tylko jakimś takim aktem, jakąś rutyną, jakimś takim rytuałem, który wiemy, że wypada robić, ale jeżeli to dziękczynienie wyraża tą myśl, że Boże, Ty mnie nasycasz, ty mi dajesz to, co mi wystarcza. Notabene też można tutaj gdzieś tam wpleść element duchowy, bo może wprost te fragmenty się do tego nie odwołują. Ja tutaj nie jestem jakimś zwolennikiem nadmiernego uduchawiania, czy to Księgi Przypowieści, czy innych ksiąg poetyckich Starego Testamentu, ale możemy sobie też wyobrazić taką sytuację i niestety czasami też spotykamy takich ludzi, którzy są, można powiedzieć, duchowo nienasyceni. I to nie wynika z tego, że im ciągle mało Boga, ale z tego, że gdyby ciągle no, coś im tam nie pasuje, no, nie pasuje im to, co się, to, co słuchają, to w czym mogą uczestniczyć, czy kazania, czy nabożeństwa, czy innego rodzaju rzeczy i ciągle mało, jakby poszukiwać czegoś więcej. I trudno też w takim wypadku takim ludziom dziękować właśnie za radość zbawienia, za pokój, jaki daje zbawienie, za pokój, jaki daje Bóg. Więc... Salomon przypomina nam o tym, że Bóg chce, aby człowiek żył w pokoju, w godności i w nasyceniu. W tych rzeczach nie ma nic złego. Salomon też jest tutaj realistą, jeśli chodzi o to, że niestety człowiek, tutaj podkreślam wyraźnie, człowiek, nie środowisko, nie przyroda, nie kosmos, ale człowiek, przez swój grzech, przez swój upadek powoduje, że ten taki pierwotny zamiar Boga wobec człowieka zawsze jest zagrożony. Zawsze jest ryzyko, że tak nie będzie. Salomon pokazuje nam również, że człowiek że człowiekowi trudno tak żyć i trudno tak zorganizować społeczeństwo, siebie samego, aby wszyscy mieli pod dostatkiem tyle im potrzeba i aby wszyscy byli nasyceni. Człowiek ma skłonność do wprowadzania bezprawia w miejsce prawa. Człowiek ma skłonność do tego, że sam dla siebie chce więcej i zaburzona jest taka prosta relacja, że jeżeli coś dostajemy, jeżeli coś konsumujemy, jeśli coś jemy, to daje nam to nasycenie. Że nas pozbawia tego, pozbawia nas, można tak powiedzieć, tej prostej radości, tej prostej przyjemności, jaką Bóg chce, aby człowiek odczuwał. Zatem teraz już wprowadzając nas wszystkich do modlitwy, myślę, że możemy Bogu pewnie po raz kolejny podziękować za to, co nam daje i zastanówmy się nad tym, na ile Bóg nas nasyca, na ile jesteśmy nasyceni tym, co od Niego otrzymujemy. I jeżeli jesteśmy nasyceni, to dziękujmy Mu za to, że On nam to daje. Że jedną z korzyści bycia sprawiedliwym i pobożnym jest właśnie to, że przestajemy gonić za wiatrem, przestajemy odczuwać wieczne niezadowolenie i wieczne nienasycenie. A gdy patrzymy na ten świat, to właśnie módlmy się przede wszystkim o to, aby warunki wokół były takie, aby nie było bezprawia, aby każdy człowiek mógł zachować swoją godność i abyśmy jako Kościół, jako ludzie wierzący mieli też te warunki, aby spokojnie duchowo wzrastać i móc dzielić się z innymi dobrą nowiną. Aby był na to czas, aby ludzie byli otwarci na to, aby również tego zwiastowania Ewangelii mogli z naszej strony słuchać. Amen.